Są wydarzenia, o których warto przypominać i ludzie, często bohaterowie, godni upamiętnienia. Historia wcale nie jest tak bardzo odległa, jak może się niektórym wydawać.
Jacek Butlewski, dziś w programie o dwóch Wielkopolanach, którzy zachowali się jak trzeba.
Historia żywa.
Urodzeni na początku XX wieku oddali życie za wolną Polskę. Łukasz Ciepliński i Stanisław Kasznica. W tej godzinie przypominamy tych dwóch bohaterów. Barbara Miczko-Malcher od lat bada losy rodziny Kaszniców.
W tym okrutnym procesie i niesprawiedliwym wyroku niewątpliwe zasługi dla Polski i jej niepodległości, tak skazanego, jak i jego patriotycznej przez wieki służącej Rzeczpospolitej rodziny, okazały się zbrodnią.
Kacper Witt sprawdzi, w jaki sposób wielkopolski Kwilcz upamiętnia Łukasza Cieplińskiego.
Przed śmiercią Łukasz Ciepliński powiedział współwięźniowi, że będzie trzymał w ustach medalik, tak by można było odnaleźć jego zwłoki. Do tej pory jednak miejsce pochówku podpułkownika nie jest znane.
Łukasz Ciepliński był poddawany brutalnym torturom. Przesłuchiwano go 3 lata.
Stracił słuch, nie był w stanie dojść, dociągnąć się nawet na dalsze przesłuchanie. Był po prostu wnoszony przez ubeków na kocu, który był przekrwawiony.
O brutalnych metodach śledczych stosowanych wobec polskich patriotów porozmawiałem z księdzem doktorem Jarosławem Wąsowiczem. Jacek Butlewski, zapraszam. Thank you. Bohaterami naszej audycji są dziś żołnierze wyklęci Łukasz Ciepliński i Stanisław Kasznica. Wielkopolanie. Pokazujemy ich jako przykład spośród wielu polskich patriotów walczących w podziemiu niepodległościowym już po zakończeniu II wojny światowej, choć warto dodać, że walczyli także w trakcie jej trwania. Naszym gościem jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz.
Witam Państwa bardzo serdecznie.
Jak można określić, jak można zdefiniować żołnierzy wyklętych?
No, definicja i samo pojęcie pojawiło się stosunkowo niedawno, przy okazji, kiedy na nowo zaczęliśmy wspominać naszych bohaterów. Pojawił się 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Generalnie tym pojęciem określamy całą niepodległościową, antykomunistyczną konspirację, która pojawiła się po II wojnie światowej. Ta konspiracja antykomunistyczna i prowadzona przez nią walka zbrojna, można powiedzieć, była bezpośrednią kontynuacją antyniemieckiej akcji Burza, której tragicznym ukoronowaniem stało się Powstanie Warszawskie. W 1945 roku te same oddziały partyzanckie i ci sami ludzie, o ile uniknęli niemieckiej niewoli lub wywózki na Syberię, podjęli walkę przeciw nowemu okupantowi, Sowietom, którzy po wyparciu Niemców zajęli ich miejsce. I sytuacja była analogiczna do tej z okresu okupacji niemieckiej, bo tak jak Niemcy, zwalczając polskie podziemie, korzystali z usług i wsparcia miejscowych Volksdeutschów, kolaborantów, tak Sowieci znaleźli wsparcie u komunistów, różnego rodzaju życiowych oportunistów, kryminalistów, którzy zgłosili swój akces do współpracy, licząc na łaskawość swoich protektorów. I w obu tych przypadkach, co należy podkreślić, czynnikiem decyzyjnym byli obcy okupanci, a kolaboranci zajmowali niższe szczeble i wykonywali rozkaz. Więc do walki z tym niepodległościowym podziemiem po zakończeniu wojny rzucono cały aparat terroru, regularne wojsko z bronią pancerną, lotnictwem, artylerią, ale trzonem tych sił była sowiecka tajna policja NKWD i podporządkowane jej dywizje służące do pacyfikowania terenu. Zresztą sam Władysław Gomułka w jednej ze swoich wypowiedzi stwierdził kiedyś, że bez sowieckiego wsparcia rządy komunistyczne nie utrzymałyby się nawet kilka dni.
Historia żywa.
Po zakończeniu wojny było tak, że część konspiratorów z okresu okupacji nie pogodziła się z nową sytuacją polityczną i w całej Polsce powstawały różnego rodzaju organizacje partyzanckie, ale nie tylko, bo znaczna część niepodległościowego podziemia, a więc jak dzisiaj ich nazywamy żołnierzy wyklętych, także funkcjonowała w organizacjach konspiracyjnych, które nie podejmowały bezpośrednio walki z bronią w ręku, ale starały się sabotować na różny sposób nową komunistyczną władzę. I można powiedzieć, jaki był sens tej walki. Otóż żołnierze wyklęci czekali, całe podziemne struktury czekały na wybuch III wojny światowej, na wybuch wojny między USA i resztą wolnego świata ze Związkiem Sowieckim, który doprowadziłby do wyzwolenia Polski. I można powiedzieć, że ich walka miała wymiar przede wszystkim moralny, pozwalający dowieść, że nigdy Polacy nie zgodzili się ze zniewoleniem, nie złożyli w broni. I te oddziały partyzanckie, żołnierzy wyklętych w razie wybuchu tej III wojny światowej miały prowadzić działania dywersyjne na tyłach sowieckich, a później stać się zalążkiem niepodległego Wojska Polskiego. I oczywiście, zanim to jednak by nastąpiło, próbowano, choć nie zawsze skutecznie, doprowadzić do skadrowania podziemia, aby zminimalizować straty. Więc starano się właśnie ograniczać oddziały partyzanckie na rzecz właśnie organizacji kadrowych. I w jednym i w drugim przypadku, w przypadku Łukasza Cieplińskiego i w przypadku Stanisława Kasznicy, widzimy taką formę ich zaangażowania.
My wiemy dzisiaj dużo więcej, prawda, niż oni wiedzieli. Oni nie mogli przypuszczać, co się wydarzy w roku 48, 50, 53, prawda?
W zasadzie już w 47 roku można było się zorientować, że żadnej III wojny światowej nie będzie, że zostaliśmy wykorzystani i oszukani
zostawieni
przez naszych aliantów z czasów II wojny światowej, więc walka tych żołnierzy i ludzi zaangażowanych w drugą niepodległościową konspirację miała już wtedy tylko wymiar, tak właśnie jak mówiłem, wymiar moralny, była pewną ideą, która owocowała po latach.
Historia żywa.
Cały ciąg wydarzeń, z którym mieliśmy do czynienia w PRL-u, to był czas, w którym Polacy systematycznie w różnych okresach, odstępach czasu upominali się o wolność, a więc ci żołnierze zresztą nigdy się nie poddali, oni nigdy nie podnieśli ją do góry, zawsze walczyli do końca i właśnie ta idea wolności niosła przyszłe pokolenia Polaków. To jest zresztą bardzo szeroki i ciekawy temat, bo można by powiedzieć, że żołnierze wyklęci, którym udało się przeżyć czasy stalinowskie, czasy więzienia, no, angażowali się na rzecz polskiej wolności w bardzo różny sposób. Jedni poprzez pióro, poprzez swoją działalność publicystyczną, inni poprzez zaangażowanie na rzecz kościoła, jeszcze inni poprzez włączanie się w opozycję demokratyczną, która tak zwaną opozycję demokratyczną, która zaczęła rodzić się pod koniec lat 70., później w Solidarność. We wszystkich tych grupach możemy odnaleźć uczestników drugiej konspiracji niepodległościowej.
Przedłużenie tamtej walki, wtedy z lat 40., tuż po II wojnie światowej, to różne formy działalności niepodległościowej. Do rozmowy z księdzem Jarosławem Wąsowiczem będziemy jeszcze wracać. Teraz Aleksander Tanzman, muzyka na smyczki, a za chwilę Barbara Miczko-Malcher o Stanisławie Kasznicy. Dzisiaj mówimy o dwóch bohaterach polskiego podziemia niepodległościowego. Historię rodziny Kaszniców od lat zgłębia Barbara Miczko-Malcher.
W podpoznańskim mieście Mosina, w którym mieszkam, jest grób profesora Stanisława Wincentego Kasznicy, dwukrotnego przedwojennego rektora Uniwersytetu Poznańskiego, świetnego prawnika, człowieka, który ujednolicił prawo w odradzającej się po rozbiorach Polsce. Syn, który po ojcu otrzymał imię Stanisław, drugie imię Józef, był ostatnim dowódcą Narodowych Sił Zbrojnych. Działał aż do lutego 1947 roku, kiedy to został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa, a potem poddany brutalnym przesłuchaniom. Po roku udręki w dniu 2 marca 1948 roku Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie pod przewodnictwem podpułkownika Alfreda Janowskiego, któż o nim dziś pamięta, ale zapewne żyło mu się nieźle, skazał Stanisława Kasznicę na czterokrotną karę śmierci, czterokrotne więzienie, także na utratę praw publicznych, obywatelskich i honorowych. W tym okrutnym procesie i niesprawiedliwym wyroku niewątpliwe zasługi dla Polski i jej niepodległości, tak skazanego, jak i jego patriotycznej przez wieki służącej Rzeczpospolitej rodziny, okazały się zbrodnią. Stanisław Kasznica junior, zgodnie z rodzinną tradycją, studiował prawo. Całą okupację działał w konspiracji w Narodowych Siłach Zbrojnych. Po 1945 roku objął pełne dowództwo Narodowych Sił Zbrojnych. Prowadził wtedy głównie działalność propagandową. Chciał wolnej Polski. W Polsce zniewolonej nie było dla niego miejsca. W dniu 12 maja 1948 roku został rozstrzelany w więzieniu mokotowskim. Gdzie go pochowano, nikt z rodziny nie został poinformowany. 10 lat temu odszukałam w domu kombatanta w Warszawie panią Eleonorę Kasznicę, siostrę Stanisława. Pani Eleonora była cudownym człowiekiem. Tak ona, jak i cała rodzina Kaszniców po wojnie, na skutek procesu Stanisława, wiele wycierpiała. Ale to była rodzina pełna godności i honoru. Bo tego nie można, wbrew temu, co się wydawało komunistom, odebrać. Przytoczę tu fragment rozmowy z panią Eleonorą.
Cieszę się, że sobie porozmawiamy.
Zapraszam.
Poziomki trochę się tutaj wysypały z pudełeczka.
Uch, jej, coś cudnego. Herbatka jest.
Herbatka
jest,
ale rzeki jest. Są?
Czy tam jest, jest jak nakładać. Dobra. A cukier?
W pokoju pani Eleonory zwróciłam uwagę na zdjęcie z 1938 roku. Uśmiechnięta, szczęśliwa rodzina. Pięcioro rodzeństwa, wszyscy, jak się dowiedziałam, walczyli w czasie wojny. Stanisław do końca nie złożył broni. Walczył z okupantem niemieckim i sowieckim.
Jak wojna się kończyła, Stach, mój najstarszy brat, szedł krok w krok za armią radziecką ze swymi podkomendnymi, żeby od razu wejść do Poznania i rozpocząć tam działalność NSZ-u.
Organizacja Narodowych Sił Zbrojnych miała jedną siedzibę w Poznaniu, drugą w Krosinku. Walka okazała się niemożliwa i jej zaprzestano, ale Urząd Bezpieczeństwa nie zaprzestał poszukiwań członków NSZ-u.
Leżeli, to był listopad, zimno, deszcz padał i pod bramką, bo mieliśmy w Krosinku wyjścia z ogrodu na dwie strony, w jednym i drugim miejscu leżeli żołnierze, bo to nie byli ubowcy. Bo proszę sobie wyobrazić, nasze cudowną gosposię mieliśmy, Marynię Szymkowiak, oddaną, nadzwyczajny człowiek. I wiedzieliśmy, że Staś, i oni wiedzieli, ubowcy, wiedzieli, że Staś właśnie do Krosinka przyjedzie w tymże dniu i wtedy wpadnie. I proszę sobie wyobrazić, że wzięłyśmy koszyczki z Marynią i sobie poszłyśmy, nie wiem, czy pani znają Korsinko, teraz to jest las, a przedtem to były przez Niemców posadzone młodniaczki. Także myśmy długo były widziane przez tych leżących przy furtkach i musiałyśmy iść wolno, opowiadając coś sobie wesoło, żeby widzieli, że po prostu idziemy na rynek coś kupić. I w momencie, kiedy już myśmy nie były widziane z domu przez te czujki, puściłyśmy się pędem do Musiny, bo wiedziałyśmy, kiedy pociąg, wsiadłyśmy. A dlaczego dwie? Bo albo Stach wyszedł zachodnim dworcem, albo głównym, więc musiałyśmy się rozstawić, bo miał jechać, przesiąść się na pociąg do Musiny i przyjechać. I akurat wyszedł głównym miejscem, gdzie Merynia pilnowała i powiedziała: panie Stanisławie, proszę nie przyjeżdżać, Krosinko jest obstawione i proszę zniknąć. No i rzeczywiście odwrócił się od razu i pojechał do Warszawy. Wtedy jeszcze uratował się.
Pani Eleonora Kasznica powiedziała też o tym pamiętnym 1948 roku.
Po ogłoszeniu wyroku śmierci byłam z bratową. Zosi nie wpuścili, no dziewczynka mała.
A gdzie oni siedzieli?
Oni siedzieli na Rakowieckiej. Wyrok wykonali na Rakowieckiej. Zresztą pokazywali mi, gdzie rozstrzelani byli. Tak jest, zresztą ten mur jest i tamte ślady po tych kulach też są.
Ale gdzie jest grób? Nie wiadomo.
Nie wiadomo. W tej chwili dochodzą wieści, ja napisałam pismo do IPN-u prosząc, żeby pobrali ode mnie próbkę DNA, bo to można przechować, a mniej więcej wiadomo, gdzie wrzuceni zostali, do jakich dołów, na tak zwanej łączce. To jest takie, gdzie nie budują nic, za płotem Powązek.
Pani Eleonora Kasznica z wielką nadzieją przyglądała się pracom profesora Krzysztofa Szwagrzyka. Nie zawiódł jej. Szczątki Stanisława Kasznicy znaleziono na łączce, na cmentarzu wojskowym, na Powązkach w 2012 roku. W lutym 2013 roku zidentyfikowano je. Pani Eleonora nie ukrywała wzruszenia. Teraz mogę spokojnie odejść, powiedziała mi podczas rozmowy telefonicznej. Zmarła 3 lata później, w 2016 roku. Historia oddała sprawiedliwość rodzinie Kaszniców i bohaterskiemu podpułkownikowi Stanisławowi Józefowi Kasznicy.
Historia żywa.
Telefonicznym gościem jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Wybrałem dziś dwóch bohaterów, Stanisława Kasznicę i Łukasza Cieplińskiego. Obaj oddali życie za ojczyznę, nie godząc się na to, co działo się w Polsce po 1945 roku. Zacznijmy jednak od Stanisława Kasznicy, który był bardzo związany tutaj z podpoznańską Mosiną. Jaką rolę odegrał?
No to była jedna z, można powiedzieć, z najbardziej bohaterskich i barwnych postaci konspiracji, zarówno w ramach Polskiego Państwa Podziemnego podczas II wojny światowej, jak i tej drugiej konspiracji niepodległościowej. Z tym, że trzeba od razu na początku powiedzieć, że on z Wielkopolską związany był przez znaczną część swojego życia i jest z nią dzisiaj kojarzony, ale jednak był człowiekiem Kresów. Urodził się we Lwowie, później rodzina przeniosła się do Nałęczowa, do Warszawy. Tam zresztą Stanisław Kasznica rozpoczął naukę w gimnazjum i dopiero wiosną 1920 roku z rodzicami przeniósł się do Poznania. I tutaj kontynuował naukę w gimnazjum Karola Marcinkowskiego. W czasie swoich studiów na Uniwersytecie Poznańskim działał w korporacji akademickiej Helonia i był też członkiem zarządu Bratniej Pomocy, jako taki kierownik sekcji pożyczkowej, kierownik domów akademickich. Można powiedzieć, że na tym etapie swojego życia wyrobił sobie właśnie taką cechę społecznego zaangażowania i też w czasie studiów związał się już z wojskiem, ponieważ po trzecim roku studiów odbył służbę wojskową we Włodzimierzu Wołyńskim i ukończył szkołę podchorążyk rezerwy artylerii i służył później właśnie już na terenie Wielkopolski. Związał się też przed wybuchem wojny z Ruchem Narodowym. Po studiach objął radcostwo prawne w Garbarni Rogowskich w Gnieźnie i od 1934 roku działał w obozie narodowo-radykalnym, co później zaowocowało tym, że po wybuchu wojny zaangażował się właśnie w ten nurt konspiracji, a więc w nurt konspiracji narodowej. Już od października 1939 roku był jednym z czołowych działaczy tak zwanej grupy Szańca. To była jak gdyby konspiracyjna kontynuacja ONR-u. Kasznica był jednym ze współzałożycieli Związku Jaszczurczego, a więc takiej wojskowej organizacji zewnętrznej ONR, organizującej z ramienia tej organizacji komisariaty cywilne. No i w czasie okupacji prowadzi swoją działalność głównie początkowo w Warszawie, gdzie kierował łącznością Związku Jaszczurczego i Narodowych Sił Zbrojnych. Natomiast po układzie scaleniowym ze Stronnictwem Narodowym wszedł w lipcu 1943 roku w skład prezydium Tymczasowej Narodowej Rady Politycznej, będąc jednym z jej 8 założycieli, a więc widzimy, że to była zupełnie czołowa postać konspiracji narodowej i można powiedzieć, że też był przeciwnikiem akcji scaleniowej Narodowych Sił Zbrojnych i Armii Krajowej, kiedy rzeczywiście w 1942 roku doszło do powstania tej największej podziemnej armii. Kasznica do końca okupacji pozostał w oddziałach Narodowych Sił Zbrojnych, niestalonych z AK. Od lipca 1944 roku był nawet zastępcą, a później szefem oddziału pierwszej Komendy Głównej Narodowych Sił Zbrojnych. Też zajmował się w czasie konspiracji działalnością publicystyczną.
Historia żywa.
W czasie powstania wyszedł z ludnością cywilną, przedostał się do Częstochowy i od sierpnia 1944 roku został właśnie członkiem Rady Politycznej Narodowych Sił Zbrojnych, szefem oddziału organizacyjnego NSZ, a następnie we wrześniu mianowano go komendantem Okręgu 8 Częstochowa Narodowych Sił Zbrojnych. W marcu 1945 roku powraca, na nowo wiąże się z Wielkopolską, ponieważ objął funkcję zastępcy komendanta obszaru zachodniego. Od kwietnia 1945 roku był pełniącym obowiązki komendanta tego obszaru i zaczął na terenach tworzyć organizacje konspiracyjne. Były to 3 organizacje. Armia Polska, która miała charakter wywiadowczy. Pokolenie Polski Niepodległej. To była organizacja, którą tworzył w środowiskach akademickich Poznania i Gdańska. I trzecia organizacja to Legia Akademicka, która działała na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. I od marca 1945 roku Stanisław Kasznica był także szefem oddziału pierwszej Komendy Głównej NSZ. Natomiast w lipcu mianowany został szefem Rady Inspektorów. I od sierpnia 1945 roku z kolei był inspektorem obszaru zachodniego, wchodząc równocześnie w skład Rady Inspektorów i dowódcą Okręgu Poznańskiego Narodowych Sił Zbrojnych.
I tu wchodzimy już w ten okres powojenny. Tak. Był bardzo, bardzo poszukiwany przez komunistów do tego stopnia, że podobno sam Beria żądał raportów na jego temat, na temat poszukiwań. Ponoć niecierpliwił się, kiedy w końcu ten Kasznica wpadnie w ich ręce.
No właśnie, i niestety w wyniku takiej zmasowanej akcji poszukiwawczej 15 lutego, niektórzy twierdzą historycy, że 26 lutego 1947 roku został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa. No i przewieziono go do więzienia w Mokotowie na Rakowieckiej, gdzie obecnie tworzy się Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. To dzisiaj miejsce, które staje się takim symbolem cierpienia żołnierzy wyklętych, ale nie tylko, także kapłanów, bo w tym więzieniu był przecież również przetrzymywany biskup Czesław Kaczmarek czy późniejszy metropolita poznański arcybiskup Antoni Baraniak, a więc to było miejsce, gdzie rzeczywiście katowano polskich patriotów i właśnie w czasie śledztwa w więzieniu mokotowskim zadawano okrutne tortury. I mniej więcej po roku Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie skazał Kasznicę na czterokrotną karę śmierci. Wraz z Kasznicą skazano jeszcze kilka innych osób ze ścisłego kierownictwa podziemnych struktur narodowych. W tym samym procesie m.in. Lecha Karola Neymana, także związanego z Wielkopolską.
Historia żywa.
Po ogłoszeniu wyroku prezydent Bolesław Bierut nie skorzystał z prawa łaski i wyrok na Kasznicy wykonano. Przez wiele lat, podobnie zresztą jak w przypadku innych żołnierzy niezłomnych, nieznane było miejsce pochówku Kasznicy, ponieważ ciała, zgodnie z panującymi wówczas zwyczajami, nie wydano rodzinie. Z relacji niektórych współwięźniów wynikało, że Kasznica został pochowany bezpośrednio na terenie więzienia Mokotowskiego, ale później według badań archiwalnych z 2008 roku okazało się, że jest on na pewno pochowany na cmentarzu cywilnym na Powązkach, w tak zwanej kwaterze EU. Wiemy, że dzięki pracy i wielkiemu wysiłkowi ekipy pana profesora Krzysztofa Szwagrzyka przez kilka lat trwały tam prace poszukiwawcze i efektem tych prac jest to, że wiele doczesnych szczątków naszych bohaterów udało się zidentyfikować. Do takich należy również Stanisław Kasznica. Odnaleziono go latem 2012 roku w kwaterze EU na cmentarzu wojskowym w Powązkach w Warszawie. I w tym przypadku możemy powiedzieć, że no mamy wiele szczęścia, że dzisiaj już nie symboliczne groby, ale właśnie prawdziwa mogiła bohatera jest dla nas dostępna i możemy na niej pomodlić się, podziękować za jego zaangażowanie na rzecz niepodległości Polski. Czego nie możemy jeszcze powiedzieć o drugim,
o Cieplińskim,
którego chcemy dzisiaj wspomnieć, o Łukaszu Cieplińskim.
Za chwilę zajrzymy do wielkopolskiego Kwilcza, by przywołać wielkiego, wspomnianego przed chwilą, bohatera tego miasta, ale najpierw drugi koncert fortepianowy, Dymitr Szostakowicz. Telefonicznym gościem jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Za chwilę porozmawiamy o Łukaszu Cieplińskim, legendarnym przywódcy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Mówiliśmy o tym, że urodził się w Kwilczu i właśnie tam pojechał Kacper Witt.
Dzień dobry Państwu. Ja właśnie znajduję się na ulicy Wyszyńskiego w Kwilczu w powiecie międzychodzkim. Tutaj na murze okalającym parafię pod wezwaniem Michała Archanioła znajduje się tablica pamiątkowa. Może podejdziemy sobie troszkę bliżej. Bóg, honor, ojczyzna, pamięci podpułkownika Łukasza Cieplińskiego, urodzonego w Kwilczu 26 listopada 1913 roku. Walczył o wolność i niepodległość Polski w latach 1939-1947 w Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej i Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość. Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari w kampanii wrześniowej. Zamordowany w więzieniu mokotowskim 1 marca 1951 roku. Tak brzmi tekst tablicy. Na samym dole jest ona podpisana społeczeństwo. No właśnie, kim był Łukasz Ciepliński? Łukasz Konrad Ciepliński urodził się w rodzinie o tradycjach patriotycznych. Po zakończeniu nauki w szkole powszechnej młody Ciepliński wstąpił do korpusu kadetów nr 3 w Rawiczu. Od 1939 roku był słuchaczem szkoły podchorążych piechoty w Komorowie Ostrowi Mazowieckiej, którą ukończył w stopniu podporucznika. Od 1936 roku służył w 62. Pułku Piechoty w Bydgoszczy. Po wybuchu II wojny światowej walczył w bitwie nad Bzurą czy w Puszczy Kampinoskiej. Za zniszczenie w pojedynkę 6 niemieckich czołgów i 2 wozów dowódczych w bitwie pod Witkowicami został odznaczony orderem Virtuti Militari osobiście przez generała Tadeusza Kutrzebę. Generał odpiął własny order z munduru, by wręczyć go Cieplińskiemu. Łukasz Ciepliński brał udział w obronie Warszawy, następnie trafił na Węgry i na Ukrainę. Tam padł ofiarą zdrady i został osadzony w więzieniu w Sanoku. Stamtąd jednak szybko uciekł. Dotarł do Rzeszowa i natychmiast zaangażował się w działalność konspiracyjną. Został mianowany komendantem podokręgu rzeszowskiego organizacji Orła Białego. W czerwcu 1941 roku stanął na czele Inspektoratu Rejonowego Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Miał pod sobą około 15 tysięcy członków konspiracji. Doprowadził do doskonałego zorganizowania struktur wywiadu i kontrwywiadu. Dzięki temu udało się zlikwidować blisko 300 konfidentów Gestapo i kolaborantów. Pod komendnym Cieplińskiego udało się m.in. przechwycić części pocisków V1 i V2 oraz wykryć tajną kwaterę Adolfa Hitlera w tunelu kolejowym pod wsią Wiśniowa. Prowadził ascetyczny tryb życia, odznaczał się wyjątkową pobożnością. Po wydaniu przez radzieckich oficerów nakazu do złożenia broni przez AK-owców, Ciepliński postanowił zejść do konspiracji. W 1945 roku związał się ze Zrzeszeniem Wolność i Niezawisłość. Po rozbiciu przez Urząd Bezpieczeństwa III Zarządu Głównego WiN i aresztowaniu Wincentego Kwiecińskiego w styczniu 1947 roku Ciepliński utworzył 4. Zarząd Główny WiN. Za jego kierownictwa osłabiona organizacja rozwijała głównie działalność wywiadowczą i propagandową. Historycy wspominają, że to Ciepliński wprowadził WiN na najwyższy szczebel w historii jego istnienia, tak pod względem organizacyjnym, jak i ideowym. 28 listopada 1947 roku funkcjonariusze UB aresztowali Cieplińskiego w Zabrzu. Uwierzył w obietnicę oficerów UB o ogłoszeniu cichej amnestii dla jego podwładnych i ujawnił kontakty organizacyjne oraz swoich współpracowników. Dla ratowania aresztowanych początkowo zgodził się na udział w grze wywiadowczej z wywiadami państw zachodnich. Gdy jednak zorientował się, że UBcy nie mają zamiaru dotrzymać umowy, wycofał się z niej, podpisując tym samym na siebie wyrok śmierci. Brutalne śledztwo wobec podpułkownika Łukasza Cieplińskiego trwało 3 lata. Nadzorowali je bezpośrednio funkcjonariusze NKWD. Podczas rozprawy mówił: staję przed zarzutem zdrady narodu polskiego, a przecież już w młodości życie moje Polsce ofiarowałem i dla niej chciałem pracować. Dla mnie sprawa polska była największą świętością. 14 października 1950 roku został skazany na 5-krotny wyrok śmierci i 30 lat więzienia. Wyrok wykonano 1 marca
1951 roku strzałem w tył głowy w piwnicy więzienia Mokotowskiego w Warszawie. Przed śmiercią Łukasz Ciepliński powiedział współwięźniowi, że będzie trzymał w ustach medalik, tak by można było odnaleźć jego zwłoki. Do tej pory jednak miejsce pochówku podpułkownika nie jest znane. Jego symboliczny grób ustanowiono w kwaterze na Łączce na warszawskich Powązkach. Poza orderem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych, prezydent Lech Kaczyński w 2007 roku pośmiertnie odznaczył Łukasza Cieplińskiego orderem Orła Białego.
Był to materiał Kacpra Wita z Wielkopolskiego Kwilcza. Ta miejscowość może się pochwalić, poszczycić tak wielkim bohaterem jak Łukasz Ciepliński.
No właśnie, różnica między Cieplińskim a Kasznicą jest właśnie taka, że Łukasz Ciepliński rzeczywiście pochodził z Wielkopolski, stąd wywodziła się jego rodzina, chociaż jego większość działalności konspiracyjnej i wojskowej już prowadził w innych regionach Polski. Jeszcze w trakcie działań wojennych, później działał w Armii Krajowej, brał udział w akcji Burza i w marcu 1945 roku przeszedł do kadrowej organizacji wojskowej NIE, a następnie delegatury sił zbrojnych na kraj i od września do grudnia 1945 roku kierował okręgiem krakowskim tej organizacji, a później obszarem południowym Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. To właśnie z tą organizacją konspiracyjną związał się już do końca swojego życia. W tym czasie przeprowadził się na Śląsk, do Zabrza i po aresztowaniach kolejnych zarządów głównych WiN-u Ciepliński w styczniu 1947 roku stanął na czele 4. Komendy Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. W czasie swojej działalności konspiracyjnej opierał się na wielu współpracownikach i podkomendnych z rzeszowskiego inspektoratu AK, w którym walczył w czasie okupacji. Ciepliński odtworzył rozbitą aresztowaniami strukturę zrzeszenia, utrzymując łączność z delegaturą zagraniczną WiN-u i rozwijając działalność wywiadowczą i propagandową. Podobnie jak Stanisław Kaśnica. W tym samym 1947 roku został aresztowany 28 listopada i również przewieziony do więzienia Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego na Rakowiecką na warszawskim Mokotowie.
Mamy bardzo ciekawe nagranie historyka Dariusza Kucharskiego, które właśnie opowiada, jak wyglądało to brutalne śledztwo, którego ofiarą był Łukasz Ciepliński.
Stracił słuch, nie był w stanie dojść, dociągnąć się nawet na dalsze przesłuchanie. Był po prostu wnoszony przez ubeków na kocu, który był przekrwawiony. Połknął medalik, o tym wiedzieli przebywający z nim w celi inni więźniowie, którzy na ich szczęście po prostu przeżyli. Informacja wyszła na zewnątrz i miała być to informacja, którą przekazał, że połknie medalik i to będzie ślad. Takim mottem można by było powiedzieć w jego życiu były słowa, które powiedział w trakcie procesu sądowego tej pokazówki komunistyczno-sowieckiej. Dla mnie najważniejszą sprawą była sprawa polska.
To była wypowiedź historyka Dariusza Kucharskiego. No tak wyglądały te śledztwa, prawda? Były wyjątkowo brutalne, często wielomiesięczne, w niektórych przypadkach nawet wieloletnie.
Tak. No i oczywiście sprawa Cieplińskiego zakończyła się podobnie jak sprawa Kasznicy. Został skazany na karę śmierci. Bierut w tym wypadku także odmówił mu prawa łaski i został rozstrzelany razem z innymi 6 członkami 4. Zarządu Głównego WiN-u. I ta data jest o tyle ważna, że właśnie śmierć Łukasza Cieplińskiego i pozostałych członków Zarządu Głównego. Dzisiaj data tej egzekucji jest datą Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ciała Łukasza Cieplińskiego nie znaleziono po dzień dzisiejszy.
Chociaż były próby.
Były próby podejmowane. No mamy cały czas nadzieję, bo jeszcze wszystkich identyfikacji tych szczątków odnalezionych przez ekipę profesora Krzysztofa Szwagrzyka do końca nie zidentyfikowano.
Historia żywa.
Natomiast Łukasz Ciepliński jest też z jeszcze jednego powodu bardzo ciekawą postacią. Wraz z badaniami, postępującymi badaniami nad jego życiem, pojawiła się również inicjatywa taka, aby rozpocząć jego proces beatyfikacyjny. Podobnie jak kilku innych przedstawicieli żołnierzy wyklętych, bo oni pozostawili po sobie także oprócz tych dokonań konspiracyjnych, wojskowych, bardzo mocną spuściznę duchową. W przypadku Cieplińskiego, jeżeli przeanalizujemy jego grypsy wysyłane do żony z więzienia Mukotowskiego, no to ta silna wiara rzeczywiście przebija się bardzo mocno. W jednym z grypsów zresztą pojawiają się te słynne słowa, dzisiaj często cytowane, że Ciepliński pisze, że cieszy się, że będzie zamordowany jako katolik za wiarę świętą, jako Polak za Polskę niepodległą, jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość. W tym samym grypsie pisze, że wierzy w to, iż kiedyś idea Chrystusowa zwycięży i Polska niepodległość odzyska. A więc to jest też bardzo, myślę, ciekawy wątek nawet na osobną audycję i warto pochylić się właśnie nad tą duchową spuścizną, którą pozostawił po sobie Łukasz Ciepliński, ale nie tylko on, był przecież także wielu innych żołnierzy wyklętych. Dość w tym miejscu wspomnieć także chociażby rotmistrza Pileckiego, który był bardzo zaangażowanym katolikiem i także w celi śmierci dał bardzo mocne świadectwo swojej wiary, chociażby prosząc żonę, żeby codziennie dzieciom w ramach wychowania czytała fragmenty słynnej książki Tomasza Akempis o naśladowaniu Chrystusa.
No jest to bohater, który jest jak najbardziej godny tego, żeby zrobić osobną audycję o nim. Naszym gościem był ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Bardzo dziękuję za rozmowę. Z księdzem Wąsowiczem powoli umawiam się już w ramach Historii Żywej na rozmowę o tych, którzy wnieśli wkład w odzyskanie niepodległości w 1918 roku. Oczywiście przed świętem niepodległości być może będzie taka dobra okazja. Może trochę nietypowo zajrzymy do XIX stulecia, by porozmawiać o wybitnych postaciach pracy organicznej, temat rzeka tak naprawdę. Do tematu żołnierzy wyklętych będziemy oczywiście także wracać.
Historia Żywa.
Ksiądz dr Jarosław Wąsowicz, dziękuję za rozmowę. Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski, konsultacja muzyczna Ewa Mikołajewska, a kłania się Państwu Jacek Butlewski.